Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Kiedy Bogowi nie gardzi Bóg słowa, kiedy Bogowi nie gardzi się radośnie śpiewajmy Panu, znośmy okrzyki, uchwalę opóki naszego zbawienia. Stajmy przed Jego obliczem z uwielbieniem, razem się śpiewajmy pieśni. Kiedy Bóg mówi, nie gardźcie słowa. Szybcie uwielbiajmy Go padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzy. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my do Niego pastwiska i owcami Jego ręku. Kiedy Bóg mówi, nie gardźcie słowa. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Panie, Ty jesteś prawdziwy Zbawicielem świata. Daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami
i z wami Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazywana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od 38 lat cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja już odchodzę, gdy ja sam już dochodzę, wchodzi inny przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź swoje łoże i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś jeszcze gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że uczynił to w szabat.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Duchu Święty, prosimy Cię teraz, napełnij nasze serca swoim światłem. Daj nam zrozumieć to, co chcesz, abyśmy zrozumieli, i daj nam łaskę przemiany naszego życia. Maryjo, zawierzamy się Tobie. Święty Janie Pawle, błogosławiona Celestyno, wszyscy nasi święci patronowie, święci aniołowie i archaniołowie, chrońcie nas. Niech żaden zły duch nie ma władzy nad nami. Usiądźmy sobie, jeżeli ktoś jeszcze nie siedzi. Warto usiąść, żeby nikt nie stał, bo to troszkę potrwa. A całkiem inaczej się odbiera Słowo Boże, jeżeli siedzimy, bo w tym momencie możemy skupić się na Słowie, a nie na swoim organizmie. Kochani, pierwsze czytanie z Księgi Ezechiela. Pamiętamy, dziwna wizja. Anioł zaprowadził go przed wejście do świątyni i tam woda wypływa spod progu świątyni i spod prawej strony na południe od ołtarza. I co jest dziwne. Wiemy, że ta woda im dalej płynie, tym jest coraz głębsza. I kiedy te wody z tej świątyni dotkną wód Morza Martwego, kto z nas był w Morzu Martwym, wie, że tam jest roztwór nasycony soli, tam nie ma żadnego życia. Nic tam nie jest w stanie żyć, bo woda jest tak zasolona. Dlatego mówi się Morze Martwe. Ale co dziwne, kiedy te wody spod świątyni zetkną się z tą martwotą, to w tym momencie powstaje tam życie. O co tu chodzi? Co za świątynia? Jezus mówi: zburzcie tę świątynię, a w ciągu 3 dni wzniosę ją na nową. I ewangelista mówi: mówił o świątyni swego serca. Czyli o co tu chodzi? Kiedy żołnierz przebił prawy bok Jezusa, tu chodzi o prawą stronę świątyni, wtedy wypłynęła krew i woda, czyli wytrysnęło źródło miłosierdzia. I krew i woda Jezusa są dla nas nadzieją. I my doświadczamy obmycia w krwi i wodzie w sakramencie pokuty, w sakramentach świętych. To są, kochani, sakramenty miłosierdzia. I one przywracają nam życie. I tak naprawdę to, co się dokona w nas, to nie dokona się przez to, że my podejmiemy jakiś wysiłek, że ja coś powiem. Nie. My tylko podejmiemy wysiłek oczywiście, aby Panu Bogu umożliwić działanie w nas. Przyznamy się do grzechu, wyrzekniemy się pewnych rzeczy. A to tak naprawdę dokona się wszystko w mocy Bożego miłosierdzia, w sakramencie pokuty. To jest niesamowita łaska, którą zapowiedział prorok Ezechiel. I widzimy bardzo ciekawą historię dzisiaj. Ewangelia mówi nam o pewnym człowieku, który od 38 lat cierpiał na swoją chorobę. I nie mógł dostać się do sadzawki, bo w momencie poruszenia się wody pierwszy, kto wszedł, został uzdrowiony. I zawsze było tak, że nie zdążył. I przyszedł do niego Jezus i zadaje mu dziwne pytanie. Czy chcesz być zdrowy? Nie? Dziwne, nie? Ktoś by powiedział: no jak można nie chcieć? No ale wyobraźmy sobie, że jest ktoś, kto ma rentę, żyje mu się fajnie, bo ma grupę inwalidzką, i nagle jest uzdrowienie i pyta go Jezus: chcesz, żebym cię uzdrowił? Jak będziesz zdrowy, stracisz rentę, stracisz zasiłek, będziesz musiał zmienić swoje życie. No może niektórzy by się zastanowił, czy naprawdę tego chce. Ale tutaj w tym wypadku była jasna odpowiedź. Jezus go uzdrawia. I co jest dziwne, potem, kiedy Jezus przychodzi do niego jeszcze raz, mówi do niego bardzo dziwne słowa. nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. I jaka jest reakcja tego człowieka? Doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Wyobrażasz sobie, doniósł Żydom, że Jezus go uzdrowił. Tak ambicjonalnie go to dotknęło. On wiedział, że to, co przeżywał, ta jego choroba była wynikiem grzechu. Kochani, są takie choroby, chociażby AIDS. Wirus HIV rozprzestrzenia się w zasadzie. Głównym przyczyną to są grzechy. Bardzo wiele grzechów rodzi choroby. Zresztą można powiedzieć, wszelkie choroby mają źródło w grzechu. Kochani, ale przechodzimy dzisiaj do tematu kolejnego. Więc mówiliśmy już sobie o pierwszej przeszkodzie, którą mamy, którą możemy stworzyć w działaniu Bożej łaski, którą jest brak wybaczenia. I zadanie w niedzielę mieliśmy takie, żeby wziąć sobie, zrobić taką listę wszystkich osób i każdemu po kolei wybaczyć w imię Jezusa, czyli podarować wszystkie winy. Na pewno kosztowało nas to bardzo dużo wysiłku, trudu i bólu wewnętrznego i cierpienia. Ale to jest tak, jak czasami dentysta boruje zęba, to nas trochę boli, ale potem przez wiele lat mamy święty spokój i nie musimy się męczyć. I prawdopodobnie doświadczyliście o wielkiej wolności. Wczoraj mówiliśmy o wszelkich grzechach przeciwko pierwszemu przykazaniu, które tak naprawdę oddają nas w ręce szatana. On ma władzę nad naszym życiem i to nasze życie niszczy. I jak czytaliśmy w tej broszurce, jakie są stopnie oddziaływania złego ducha, to mamy najpierw pokusę, potem dręczenia, potem jakieś różne rzeczy i na końcu może nawet dojść do opętania. Ale głównym działaniem jest, szatana jest przekleństwo. Czyli to, że się nie układa w życiu. To, że mamy pecha. To, że nie mamy radości. I było zadanie kolejne. Mieliśmy wziąć tą karteczkę księdza Sawy, tą broszurkę, gdzie jest 60 pytań z pierwszego przykazania i wyrzec się tego wszystkiego, cośmy mogli zrobić w życiu. I kiedy wyrzekliśmy, na pewno nie było łatwe, bo zarówno w pierwszym przypadku w niedzielę, jak i w tym wczorajszym przeżyliśmy wielką walkę duchową. Widzieliśmy na pewno mnóstwo przeciwności, mnóstwo rzeczy się pojawiło i na pewno nie było łatwo. Ale jeżeli to zrobiliśmy, to bardzo dobrze. Bo teraz dochodzimy do kolejnej, bardzo ważnej przeszkody. Przerażającej przeszkody, którą możemy wejść i Pan Bóg nic nie może zrobić w naszym życiu. Kochani, to są słowa wypowiadane przez nas. Jak wiemy, Bóg stworzył świat przez słowo. Nie lepił go tam z czegoś, z jakiejś odwiecznej materii, tylko Bóg rzekł, niech się stanie świat, niech się stanie światłość i tak dalej. Czyli to, co Bóg robi, czyni przez słowo. I czytamy na początku Pisma Świętego w Księdze Rodzaju, w pierwszym opisie, stworzył Bóg człowieka. Stworzył mężczyznę i kobietę. Na obraz Boży go stworzył. Czyli my jesteśmy podobni do Boga. Słowo Boga ma moc. Czyli jeżeli coś Bóg powie, to się dzieje. I uwaga, to jest bardzo ważne. Nasze słowo ludzkie też ma moc. Tylko nie w takim samym stopniu, ale to się dzieje. Co my powiemy, co komuś życzymy, to się stanie. Bo moi drodzy, mowa nasza nie jest tylko narzędziem komunikacji. Tak jak na przykład zwierzęta niektóre mają różne sygnały ostrzegawcze. Mówią, że delfiny się potrafią porozumiewać, przekazywać sobie pewne informacje. Wiemy, że świstaki czy inne zwierzęta mają pewne sygnały. I jeżeli nadchodzi wróg czy zagrożenie, one te sygnały wysyłają i wtedy inne to odbierają. Kochani, nasze słowo to nie tylko komunikacja, nie tylko sposób wyrażania myśli, ale też moc. I to słowo się dzieje. I kochani, uwaga. To, co teraz powiem, jest przerażające. Ewangelii świętego Mateusza w 12 rozdziale, kiedy Jezus mówi o grzechach przeciw Duchowi Świętemu, usłyszymy następujące słowa. Plemię żmijowe, jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca mówią usta wasze. Dobry człowiek z dobrego serca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego serca wydobywa złe rzeczy. Tu chodzi o słowa i teraz uwaga. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Niesamowite słowa, jeszcze raz powtórzę. To są słowa Jezusa. 12 rozdział, 36 wiersz Mateusza. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. A więc, kochani, to nie jest takie, że sobie coś tam mówimy, bo mi się tak lapło, nie? Bo ja to nic nie robię, tylko gadam, gadam i gadam i tak mi się mówi cały czas. Z każdego niepotrzebnego słowa. Dlaczego to takie ważne? Otóż mądrość Syracha, 28 rozdział, 17 wiersz. Posłuchajmy. Uderzenie rózgi wywołuje sińce. Uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Szczęśliwy, kto był przed nim osłonięty, kto nie doświadczył jego złości, kto nie dźwigał jego jarzma i nie był związany jego pętami. Jarzmo jego to jarzmo żelazne, a pęta jego pęta z brązu. I uwaga, straszna jest śmierć, którą on sprowadził. Nawet Szeol jest lepszy od niego. Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości. Straszna jest śmierć, którą on sprowadził. Nawet Szeol jest lepszy od niego. Kochani, można kogoś uderzyć fizycznie, kijem, nie wiem. Ale kiedy kogoś uderzymy językiem, to kochani, to jest przerażające. Wiele, możemy, każdy myślę, że znasz może wiele przypadków przytoczyć, kiedy ktoś, chociażby w mojej parafii była taka historia, 5 lat temu młody chłopak w pierwszej gimnazjum zmienił środowisko, zmienił szkołę. Tam wiadomo, że nowa szkoła, większa miejscowość, więc nowe środowisko. Koledzy zaczęli się z niego śmiać. Zaczęli nim gardzić i uderzać go słowem tak naprawdę. Przez jakiś czas tego nie był w stanie wytrzymać i w końcu odebrał sobie życie. Chłopak w klasie pierwszej gimnazjum. Znana historia medialna, po całej Polsce to było znane. Zauważmy, co może zrobić słowo. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Słowo ma moc. I jeżeli powiesz komuś dobre słowo, ono się stanie. Powiesz mu, życzę ci dobrze. Niech cię Pan Bóg błogosławi. Niech wszystko pójdzie po twojej myśli. A jeżeli komuś będziesz życzył źle, to to się stanie i za to odpowiedzialność weźmiesz ty. Dokładnie. I moi drodzy, największą moc ma przekleństwo rodziców wobec dzieci. Moi drodzy, kilka przykładów. Jeden przykład. Było tak w jednej parafii, że dwoje młodych ludzi się poznało, co było wbrew woli rodziców tej panny młodej, tej dziewczyny. Oni w końcu wbrew woli rodziców zawarli ze sobą ślub, więc poszli do księdza. Było wesele, był ślub. Oczywiście rodzice pani młodej nie zgodzili się na to, nie wyrażali zgody. I kiedy był ślub, przed mszą świętą, tata podszedł do niej I mówi, ponieważ to zrobiłaś wbrew mojej woli, przeklinam ciebie do siódmego pokolenia włącznie. Życzę ci wszystkiego, co najgorsze. I poszedł. I nie był nawet w kościele. Oni zaczęli żyć dalej. Okazało się, że ta dziewczyna urodziła 5 dzieci i wszystkie zmarły. Wszystkie. Moc przekleństwa ojca. I co jest najgorsze? Ojciec uważa, że wszystko w porządku, że miał do tego prawo. Inna historia. Taka pani Jadzia Choroszy. Jest tylko już babcią w tym momencie, jest mamą księdza. Ona mieszka w Jeleniej Górze mieszka. I przez wiele lat pracowała w odnowie w Duchu Świętym, należała do takich grup i ma taki dar rozeznawania duchów. Często księża egzorcyści korzystają z jej pomocy. Chodzi o kwestię rozeznania, bo to jest bardzo długi proces. To czasami taka rozmowa najważniejsza, żeby odkryć pewne źródła przekleństw i tych duchów, które nad człowiekiem mają władzę. I ona jeździ raz na miesiąc z ewangelizacją do takiego najcięższego więzienia w Polsce, gdzie są najwięksi bandyci. Do Strzelec Opolskich. W Strzelcach Opolskich jest takie przerażające więzienie. I tam kiedyś przychodzi i nagle wielki szum w portiernie wszędzie. Mówią, kleryk w więzieniu dostał dożywocie za podwójne morderstwo. I ona ma takie pozwolenie, taką możliwość, że jak ma spotkania z tymi więźniami, z tymi chłopakami, no to może z nimi porozmawiać. Jeżeli oni oczywiście chcą. No więc on akurat chciał opowiedzieć swoją historię. I opowiedział jej. Wychowywała go mama. Nie wiadomo dlaczego. W każdym razie sama mama wychowywała tego chłopca. I on już od początku, odkąd był chłopcem, zawsze marzył o tym, żeby być księdzem. Tam robił sobie jakieś takie, przebierał się tam, odprawiał mszę jako dziecko. I to w nim trwało cały czas. A jego mama notorycznie powtarzała. Nigdy nie będziesz księdzem, nigdy się na to nie zgodzę. Chłopak skończył szkołę średnią i wstąpił do seminarium wbrew woli mamy. Mama była uparta, cały czas była uparta i dalej przyjeżdżała do seminarium, nie dawała mu świętego spokoju, mówiła, nigdy nie będziesz księdzem. Ja się na to nie zgodzę. Nawet księża przełożeni w seminarium wydali zakaz wpuszczania jej do seminarium. Ale to była przerażająca presja i w końcu po 5 roku seminarium ten chłopak zrezygnował. Już nie mógł znieść tego nastawienia swojej mamy, ale nie wrócił do domu. Udał się do innego miasta. Tam miał jakąś pracę, ale praca się skończyła, no więc wszedł w środowisko, zaczął handlować narkotykami, zaczął brać narkotyki, alkohol. Wiadomo, znalazł się w takim towarzystwie i w końcu zaczął wchodzić na włamania. I opowiada, jak to się stało, jak doszło do tego morderstwa. W pewnym momencie wszedł do domu i tam zobaczył 2 kobiety. Mówi, zobaczyłem 2 kobiety w wieku mojej mamy. I kiedy je zobaczyłem, wpadłem w taki szał, że wyrwałem nogę od stołu i zatłukłem jedną i drugą, na śmierć zabił. A potem jak zobaczył, co zrobił, zadzwonił na policję i dostał wyrok. Moi drodzy, co spowodowały słowa matki? Nigdy nie będziesz księdzem. Ja nigdy się na to nie zgodzę. I teraz co ona na to mówi? Co ona teraz może powiedzieć? Myślę, że nikt nie chciałby coś takiego przeżyć. Kochani, czy takie przekleństwo wystarczy? Czy musi być aż takie? Nic podobnego. Nic podobnego. Wystarczy, że ojciec powie dziecku, jesteś do niczego. Nic z ciebie nie będzie. Albo mama. Nic z ciebie nie będzie, jesteś do niczego. Jeżeli coś takiego zostanie wypowiedziane, to w tym momencie dajesz pełną władzę złemu duchowi, aby zniszczył życie tego dziecka. I to się stanie. To się stanie, bo słowo się dzieje. To nie jest tylko informacja. Kochani, jeżeli wyrażamy tego typu słowa, to trzeba co? Trzeba to odwołać i wyznać na spowiedzi. I my, kapłani, mamy taką władzę, aby złamać moc tych słów. Jezus nam tego udzielił, dlatego w czasie tej modlitwy we środę będzie złamanie tych przekleństw. I teraz, moi drodzy, trzeba się zastanowić, czy nie było czegoś takiego w moim życiu. Moi drodzy, to jest przerażające. Skutki tego są naprawdę przerażające. Ta sama pani Jadwiga kiedyś opowiadała, że idzie przez Jelenią Górę i nagle widzi, idzie kobieta, koleżanka jej. Spotyka koleżankę i mówi, a gdzie idziesz? Idę do kościoła. No to taka dziwna godzina, bo to była godzina chyba 13. A po co idziesz do tego kościoła? Aby zaświecić świeczkę, aby mój mąż Władziu skapał jak ta świeczka. Ona była przerażona. Jak można coś takiego zrobić? Poszła do kościoła, aby zapalić świeczkę, żeby ten ktoś skapał jak ta świeczka. Ja się dowiedziałem, że takie procedery były też tutaj na Opalanym. Tam szli ze świeczką. I co się okazało? Rzeczywiście w ciągu 2 miesięcy ten mężczyzna umarł. Ale pamiętajcie, przekleństwo zawsze działa w dwie strony. Ona po jakimś czasie zachorowała i kapała przez 4 lata. Sparaliżowało ją, dostała stopę cukrzycową, potem odcięto jej nogi. W strasznych męczarniach to się działo. Kochani, przekleństwo zawsze wraca. A kiedy ten ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, to ono się odbije i wraca z podwójną siłą w drugą stronę. I teraz, jeżeli kiedykolwiek komuś złorzeczyłeś, nawet w myślach, nawet w akcie woli, musisz to odwołać i wyrzec się tego. Jeżeli twoi rodzice się przeklinali i żyją, to musisz ich poprosić, powiedz, tato, mamo, proszę cię, odwołaj te słowa, które wtedy powiedziałeś. Tu chodzi o jego dobro, żeby on nie poszedł do piekła. I być może widzisz to przekleństwo, które działa w jedną i w drugą stronę. Podobna historia była w mojej rodzinie. Ze strony taty moja rodzina pochodzi z Andrychowa, a nasi przodkowie dawno temu, ileś pokoleń wstecz, sprowadzili się z Węgier. To były Węgry, Królestwo Austro-Węgierskie i kupili koło Andrychowa posiadłość, dosyć dużą. Ale ci, którzy byli tam wcześniej, nie wiem z jakich przyczyn musieli to opuścić i powiedzieli tak. Życzymy wam wszystkiego, co najgorsze. Niech wam się nic nie układa i przeklinamy was i to, tą posiadłość, to pole, to wszystko. I słuchajcie, rzeczywiście to się wszystko spełniło. Przekleństwo szło przez wiele pokoleń. Nic się nikomu nie układało. 8 dzieci, tylko 1 się ożenił. Kiedy była II wojna światowa, Rosjanie zostawili tam granat za doniczką odbezpieczony. Ktoś przestawił doniczkę, granat wybuchł, kilka osób zginęło. Jednej ciotce mojego taty urwało rękę. Moi drodzy, cały czas przekleństwo. Nic się tam nie układało, wszystko było nie tak. Ktoś tam zaczął budować dom, nie skończył. Cyganie nawet mieszkali tam w jakimś budynku. Po kilku latach się wyprowadzili. I ja o tym nie wiedziałem. Dopiero kiedy się dowiedziałem, kiedy jakoś Pan Bóg pokierował mną, wtedy pojechałem tam na to miejsce i odmówiłem bardzo krótką taką modlitwę, ponieważ my, kapłani, mamy taką władzę. W imię Jezusa uwalniam to miejsce, tę ziemię, te rodziny od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa. I od tego czasu wszystko się zmieniło. Nowe pokolenia tam mieszkają, wszystko jest dobrze. Układa im się dobrze, żyją szczęśliwie. Moi drodzy, przekleństwo ma wielką moc. I dlatego mówi Pan Jezus, bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. I teraz, kochani, jak działa przekleństwo? To jeszcze bardzo ważna rzecz. Przekleństwo rodzi się ze słów, ale nie tylko. W Księdze Jeremiasza mamy takie słowa. To mówi Pan Bóg. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Czyli co trzeba zrobić, żeby być przeklętym? Pokładać nadzieję w człowieku. Czyli bardziej ufam człowiekowi niż Panu Bogu, nie? Albo nawet sobie, bo ja też jestem człowiekiem. Ufam swoim zdolnościom, swoim znajomościom, temu, że mam pieniądze, to lekarze mi pomogą, temu, że coś tam wszystko. I w ciele upatruję swą siłę. No wiadomo, te fitnessy, to wszystko. A od Pana odwraca swe serce. Czyli nie ma czasu na modlitwę, nie ma komunii świętej, nie ma spowiedzi świętej. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Słuchajcie, to jest szok. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Co to jest? Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. To jest depresja. Na czym polega depresja? Pierwszy symptom. Na tym, że zrobię coś dobrego i nie mam radości. Nie wiem, coś wygram, osiągnę sukces, zdobędę pierwsze miejsce, dostanę kredyt, dostanę nagrodę. Nic. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Lekarze próbują to leczyć dopaminą, ale to nie wychodzi, bo dopamina to jest taki neuroprzekaźnik odpowiedzialny za poczucie zwycięstwa, za taką radość, nagrodę, o coś takiego. Nie? Kochani, przekleństwo jest, jeżeli w innych miejscach Pisma Świętego to, co wygląda jak depresja, określane jest mianem przekleństwa. Na spotkaniu księży egzorcystów, ksiądz Rufus Pereira, najbardziej znany Hindus, to jest hinduski egzorcysta, już nieżyjący, opowiadał nam, że depresja nie jest chorobą, ponieważ każda jest inna. Jest symptomem choroby duszy. I jak to działa? Moi drodzy, działa to w ten sposób, że każdy człowiek potrzebuje łaski zewnętrznej. Nie wystarczy mu to, co ma w sobie. Nie wystarczy jeść, spać. To nie wystarczy. Tak samo jak samochód. Może być wspaniały, ale trzeba go tankować. Czyli trzeba podjeżdżać na stację benzynową. I wtedy funkcjonuje. Podobnie człowiek czerpie z zewnątrz łaskę. I ta łaska nazywa się nadprzyrodzona cnota nadziei. Wiara, nadzieja, miłość, nie? Nadprzyrodzona, czyli nie weze mnie, z zewnątrz. I kiedy człowiek odwraca się od Pana Boga, to wtedy co? Następuje deficyt łaski i przychodzi duch depresji. Zauważyłem, że wystarczy związać ducha depresji i odesłać, wtedy życie się zmienia. I najważniejsza rzecz, wrócić do Pana Boga, czyli zaufać Mu i prowadzić życie sakramentalne. Czyli modlitwa, komunia święta, Słowo Boże. Jeżeli żyjesz wiarą, w tym momencie nie ma żadnej depresji. Ktoś się zastanawia, jak to jest. W czasie wojny, kiedy ludzie nie wiedzieli, czy dożyją do dzisiaj, do wieczora, bo mogło w każdej chwili przyjechać gestapo i wystrzelać wszystkich, nikt nie miał wtedy depresji, nikt. A teraz dobrobyt, jakiego nigdy jeszcze w historii nie było. I co? I co drugi ma depresję? Może nie co drugi, ale bardzo dużo ludzi. Nazywają to chorobą społeczną. Kochani, to jest przekleństwo. To jest przekleństwo. I nie trzeba żadnych zrypek ani innych leków. Wystarczy, że posłuchasz Pana Boga, bo On mówi dalej. Błogosławiony człowiek, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo otrzyma zielone liście. Kochani, tego nikt nie bierze pod uwagę. Lekarz, psychiatra nie spyta cię, jak twoje życie sakramentalne, jaką masz relację z Panem Bogiem. Tylko zastanawia cię to, jaki dać ci lek, aby dać ci jakieś poczucie, że coś się zmieniło. I bardzo często to nic nie daje. A prawda jest tutaj. Możesz spróbować. Która recepta jest lepsza? Kochani, tyle na temat przekleństwa. Nasze słowa mają moc i musimy to wiedzieć. Jeżeli ktoś mnie przeklinał i już nie żyje, proszę się nie martwić, trzeba mu wybaczyć, Jezus to złamie. Jeżeli ty kogoś przeklinałeś, komuś złorzeczyłeś, mówiłeś, nic z ciebie nie będzie do swoich dzieci, to teraz widzisz, że to się sprawdza. I zastanawiasz się, dlaczego. Jest dwoje ludzi, takie samo wykształcenie, takie samo zdolności. Jednemu wszystko się udaje, za cokolwiek się weźmie. Ma dom, samochód, rodzinę, wszystko pięknie. A drugi co? Za cokolwiek się weźmie, klapa. Nic się nie udaje. Jedna porażka, druga porażka, trzecia porażka, rodzina się sypie. W czym jest problem? W przekleństwie. Jeden jest błogosławiony, drugi jest przeklęty. I kochani, i to nie jest bajka. O tym mówi Pan Bóg. Słowo Boże nie kłamie. Dlatego będziemy się modlić o to. I bardzo ważna rzecz. Jeżeli coś takiego miało miejsce, trzeba to odwołać. I ostatnia, czwarta przeszkoda, o której powiem krótko, ale też bardzo ważna. Kochani, spowiadamy się. Każdy z nas. Ale co jest ważne? My grzechy musimy nazwać wprost. Bo bardzo często tak się zdarza, że ze wstydu albo ze strachu nie mówimy grzechów wprost, tylko ogólnie. Tak mówimy, tak żeby tak powiedzieć grzechy, żeby nie powiedzieć wszystkiego. Bo po co? Ksiądz ma coś wiedzieć? Ja podam skrajny przykład. Przychodzi facet do spowiedzi i mówi: oszukiwałem żonę. No to ksiądz sobie pomyślał, no to znaczy, że sobie zachował tam jakąś piątkę, żeby mieć na czarną godzinę na piwo, jak mu będzie trzeba. I ksiądz pyta, a na czym polegało to oszukiwanie żony? No bo wie ksiądz, mam taką przyjaciółkę. No i co? No i okazało się, że on tą żonę zdradził. Ale żeby ksiądz go nie okrzyczał, nie pomyślał sobie o nim coś złego, on mówi, oszukiwałem żonę. No zdrada jest w pewnym sensie oszustwem, ale kochani, to nie ma nic wspólnego z grzechem. W tym momencie spowiedź jest nieważna. Taki przykład mi się przypomina, kiedy to jeden gość mocno się potłukł w nogę. Doszło do zakażenia. Brat zobaczył, że jest źle. Mówi mu, idź do lekarza. Ten nic. Brat przyjeżdża za 3 dni, noga sina, zupełnie fioletowa. Mówi, idź do lekarza. Nie pójdę. W końcu wziął go na siebie do samochodu, zawiózł do lekarza, wsadził za drzwi. Za 10 minut brat przychodzi, ten pyta, no i co? Wszystko w porządku. No jak to wszystko w porządku? Chłopie, przecież ci odetnął tą nogę. Ten mówi, no bo wiesz co? Bo ja mu pokazałem tą zdrową nogę. Jeżeli idziesz do lekarza, to nie chwalisz się, że jesteś zdrowy. Tylko pokazujesz, gdzie cię boli. Kiedy idziesz do konfesjonału, mówisz, pokazujesz swój ból i nazywasz grzechy wprost. Kradłem, oszukiwałem, zdradziłem żonę, nie wiem, wprost, jasno. Jesteś dla siebie jak najgorszy prokurator. Bo zauważ, na spowiedzi ty się nie usprawiedliwiasz, tylko się oskarżasz. Natomiast Jezus cię usprawiedliwia. My czasem mylimy rolę. My się oskarżamy, a nie usprawiedliwiamy. Ja zauważyłem, że bardzo często coś takiego jest. Proszę księdza, nie byłem w kościele, bo coś tam, coś tam, coś tam. Jakiś grzech i usprawiedliwiam się. Nie. To nie jest twoje zadanie. Kiedy idziesz do spowiedzi świętej, to ty się oskarżasz. A Jezus te twoje grzechy bierze na siebie i mówi bardzo dobrze, że taki jesteś. Ja to widzę, ja to wiem, stanąłeś w prawdzie, więc teraz ja to biorę na siebie, a tobie daję swoją miłość, łaskę i uwalniam cię od grzechu. Uwalniam cię od jego przekleństwa. I bardzo ważna rzecz, kochani. Jeżeli tak było kiedykolwiek w Twoim życiu, że grzechy nazywałeś naokoło, nie wprost, to musisz w czasie jutrzejszej spowiedzi przyjść i powiedzieć: proszę księdza, przez całe życie, przez 20 lat nie mówiłem grzechów wprost. I powiesz te grzechy. Tyle, nic więcej. Powiem, że tego sam doświadczyłem jako ksiądz. Przez wiele lat spowiadałem się tak ogólnie. I kiedy to do mnie doszło, kiedy wyspowiadałem się tak wprost, dokładnie, to poczułem totalną zmianę w życiu. Całkiem inne samopoczucie. Taką wielką wolność. Tego się doświadcza i tego doświadczysz. Jeżeli nie wyznawałeś grzechów wprost, ze strachu, ze wstydu, z czegokolwiek, w tym momencie Pan Bóg nic w Twoim życiu nie może zrobić, ponieważ te grzechy niewyznane go blokują. I Twoje życie jest w przekleństwie. I nie dziw się, że nie masz dobrego samopoczucia. Nie dziw się, że są lęki, że musisz brać środki uspokajające, że nie możesz zasnąć w nocy, bo się boisz o wszystko. Bo nie masz pełnej komunikacji z Panem Bogiem i pełnej komunikacji z sobą. Więc, kochani, zadanie. Troszkę długo mówiłem, wiem, ale już taki jestem. Teraz to podsumujemy. Zastanowimy się, czy nie przeklinaliśmy, bądź nie byliśmy przeklinani. Jeżeli było tak, to odwołujemy wszystkie przekleństwa. Kierowane, wszelkie złe słowa kierowane na innych ludzi. Dwa. Jeżeli my byliśmy przeklinani, to wybaczamy tym ludziom. Jeżeli żyją, możemy poprosić, ale może być tak, że będzie ciężko, bo osoba jest w jakiejś nienawiści, w czymś trudno. Po prostu możesz powiedzieć, poprosić o to, żeby odwołał te słowa, które kiedyś powiedział, dla jego dobra. A jeżeli to nie poskutkuje, to się tym nie przejmuj. Jezus sobie z tym poradzi. Ważne, żebyś ty wybaczył serce. Bo kiedy nastąpi twoje wybaczenie, wtedy Jezus złamie moc tego przekleństwa. I druga rzecz, kochani, myślę, że jeszcze ważniejsza. Zastanówmy się, jak spowiadaliśmy się dotychczas. I jeżeli były takie grzechy, których nie wyznawałem wprost, trzeba je po prostu nazwać. I tyle. A resztę zrobi Pan Bóg. I niech tak się stanie. Amen.